punkty widzenia.
Robert Szumilewicz, witam Państwa. Dziś w punktach widzenia temat poświęcony przemocy w internecie. Ostatnio głośnym echem w całym kraju odbiło się wydarzenie z udziałem nastolatek w Gdańsku. Kilka dziewczęta pobiły jedną ze swoich koleżanek. Film obiegł internet. Wiele osób przyglądało się temu zdarzeniu. Nikt nie zareagował. I tutaj takie pytanie zarówno do gości, którzy dzisiaj przyjęli zaproszenie Radia Kielce, a są nimi Marzena Tkacz, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
Witam Państwa serdecznie.
Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Paweł Szymoniak, dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących nr 11 w Kielcach.
Dzień dobry.
I pytanie także zarówno do naszych gości, jak i do Państwa dzisiaj kierujemy. Czy internet powoduje eskalację przemocy wśród młodzieży? Liczymy na Państwa aktywny udział. 41 200 2020. I także od tego pytania zacznę rozmowę z naszymi gośćmi. Panie kuratorze, czy internet powoduje taką eskalację przemocy wśród młodzieży?
Trudno powiedzieć, że internet powoduje, bo świadome korzystanie z internetu, umiejętne, to nie jest na pewno, nie prowadzi do przemocy. Ale niekontrolowane korzystanie, no chociażby to, że da się zamieścić taki filmik, który ma ileś tam bardzo dużo wejść, że ci młodzi ludzie są zainteresowani, to na pewno i też może takie funkcje internet spełniać, że jest to przyczynkiem też do takich właśnie zachowań młodych ludzi, bo może trochę przewrotnie, ale też oglądając taki film, może to też wzbudzić taką chęć zaistnienia w internecie, no bo jeżeli ktoś to nagrał, umieścił, to zrobił to świadomie, prawda?
I co gorsza, to nie znika, tylko to żyje swoim życiem.
Tak, to żyje, to ma coraz więcej wejść, to jest przekazywane kolegom, koleżankom i to funkcjonuje. I w tym momencie może to być również taki zły przykład, ale przykład do naśladowania.
Panie dyrektorze?
Ja myślę, że to są dwie rzeczy, które należy rozróżnić. Pierwsza rzecz to są działania, które doprowadziły do zdarzenia i do tego, że ten film do internetu trafił, bo ktoś go umieścił, ktoś ma taki system wartości wyniesiony z domu, ze środowiska, że takie rzeczy nie burzy w nich hierarchii wartości, nie reaguje, tylko wyjmuje telefon i nagrywa. To jest rzecz pierwsza. To, że taka rzecz się dzieje, to wynika też z ogólnego przyzwolenia na brutalizację tego, co jest wokół nas i od tego nie uciekniemy. No, te dzieciaki są najczęściej w znacznym stopniu obrazem środowiska domowego, domu i tego, jak zostały wychowane. One nie nauczyły się brutalności w internecie, one mogły ją zobaczyć, ale ona tam skądś się wzięła. Wzięła się stąd, że ktoś ją tam umieścił, kto na co dzień tak postępuje.
Mamy pierwszy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Kłania się stały słuchacz. Proszę Państwa, wydaje mi się, że w dziedzinie stosunków społecznych, socjologii, to nic się dzieje bez przypadku. Po pierwsze, wzorce osobowe, które są no między innymi lansowane przez media, poprzez takie różne programy jak Idole czy inne rzeczy, to na młodych oddziaływuje. Drugie filmy, trzecie gry, a czwarte, no nieszczęście, gimnazjum. Czyli kiedy młody człowiek przechodzi największe problemy ze sobą, żeby znaleźć swoją tożsamość, swoje wartości, po prostu daje mu się bezkarność. Jednocześnie z tym, że premiowane są egoizm, walka o swoje, plus poczucie bezkarności, no powoduje to, że ci młodzi ludzie po prostu zachowują się tak, nie inaczej. To nie jest wina młodych ludzi, tylko to jest wina niestety naszych elit, no które są takie, jakie są w tych właśnie nagraniach różnych, kiedy to na największej gazety, najpoczytniejszej, nadredaktor łącznie z producentem filmowym, czy takie wzorce, można powiedzieć, kultury, mają taki, a nie inny język, mają takie inne postawy. To wszystko to się, można powiedzieć, podświadomie wzorcuje. Także elity powinny pamiętać o tym, że są wzorcami, a wydaje mi się, że zmiany właśnie to, żeby były długie podstawówki, później szkoły średnie, kiedy to młody człowiek długiej podstawówce jest rozpoznawalny, nie jest anonimowy, a w nowej szkole, w średniej, no już będzie, można powiedzieć, pod presją swoich starszych kolegów. Nie by sam mógł pozwolić na takie coś. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Pani Marzeno, czy rzeczywiście to zjawisko może być bezkarne?
No nie zgodzę się, ponieważ tutaj wspomniane zjawisko, jak również w tym przypadku, naraża na odpowiedzialność tutaj osoby, które brały udział w tej sytuacji. Tutaj świętokrzyscy policjanci w ostatnim czasie nie odnotowali takich zdarzeń, o których tutaj mówimy. Także jak widać, z jednej strony internet to dużo dobrodziejstw, ale z drugiej strony też zagrożenia, o których policjanci bardzo często i bardzo dużo mówią. To nękanie rówieśników, udostępnianie danych osobowych, czy dostęp do nieodpowiednich treści dla dziecka, to wszystko może za sobą nieść poważne konsekwencje.
Panie kuratorze, na pewno rodzina, na pewno szkoła, ta świadomość wśród młodych ludzi. Wspomniał tutaj słuchacz o tych wartościach wyniesionych z domu. No nawet patrząc na zachowanie tych rodziców sprawczyń w Gdańsku, którzy... No nie wypowiadają się do mediów, tylko wymownie pokazują środkowy palec. To też chyba o czymś świadczy.
Tak, no dzisiaj w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki była taka bardzo ciekawa debata młodzieżowa, kto kształtuje młodego człowieka, czy dom rodzinny, czy środowisko zewnętrzne. Zdecydowana większość tych młodych ludzi wypowiedziała się za tym, że to wartości wyniesione z domu decydują o tym, jakim człowiek później jest, ale to, co pan wspomniał, jeżeli rodzice w taki sposób się zachowują, to jest to przyzwolenie dla takich działań przez młodych ludzi. Ci sami młodzi ludzie tego nie wymyślili. Oni musieli to wynieść z domu, choć wiadomo, że presja środowiska, chęć przynależności do grupy też wymusza pewne zachowania. Ale to, co pani powiedziała, że odpowiedzialność młodych ludzi, bardzo często ci młodzi ludzie nie wiedzą, czym im grozi takie zachowanie, jakie są skutki. I myślę, że profilaktyka powinna również pójść w tym kierunku, żeby uświadomić młodych ludzi, co może przynieść dla nich, jak decydują o przyszłości, bo jeżeli będzie wyrok, to już ma w swoich dokumentach, że był karany. Potem przy przyjęciu do pracy w przyszłości nie będzie mógł się pochwalić, że jest niekarany. A więc takie uświadomienie na pewno pozwoliłoby na zastanowienie się nad zachowaniem też. Co jest dozwolone, co nie.
Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Ja również jestem stałym słuchaczem i to, co usłyszałem od swojego przedmówcy, to spowodowało, że mi się otworzył scyzoryk w kieszeni. Bo ten gość nie wie, o czym mówi. To nie jest wina elit, to nie jest wina gimnazjów, to nie jest wina nikogo innego, tylko tu 75%, a może więcej, tkwi winy w rodzinach, w rodzicach. Nie gimnazjum, nie jakiejkolwiek szkoły, bo gdyby jakaby szkoła by nie była, jeżeli to dziecko nie wniesie jakichś wartości z domu, to będzie zachowało się jak dziki zwierz. To nie jest wina elit, to nie jest wina, bo jaka by nie była władza, jest taka jaka jest, będzie inna, a dzieciaki będą takie same. A internet, no powinien być pod kontrolą jednak i to z taką zdecydowaną kontrolą rodzicielską, bo to jednak nosi wiele zła.
Dziękujemy bardzo za ten telefon. Panie dyrektorze, czy młodzi ludzie zdają sobie sprawę, gdzie sięgając do internetu, czy zamieszczając różnego rodzaju filmy, gdzie jest na przykład granica żartu, a gdzie już zaczyna się sytuacja niebezpieczna?
Na pewno młodzi ludzie doskonale korzystają z technologii. I technologia sama w sobie, czy to jest internet, czy to są smartfony, czy połączenia szkolne, ona jest potrzebna, ona powinna być wykorzystywana w jak najlepszej wierze i powinna robić wiele dobrego. Natomiast co do świadomości ludzi, młodych szczególnie, to myślę, że zarówno środowisko, jak i rodzice, jak i szkoła, jak i wszyscy mamy jeszcze wiele, wiele do zrobienia. Naprawdę wiele. Tutaj rozmawialiśmy chwilę przed spotkaniem z panią i no jednoznacznie pani też wskazała, że jeśli chodzi o zdanie policji, to policja również zauważa, że często u tych młodych ludzi nie ma świadomości. W szkołach są takie spotkania. No nie sposób dzisiaj znaleźć szkoły, do której raz na jakiś czas nie zawitają policjanci. Zresztą ta współpraca między policją a szkołą zawsze jest bardzo dobra. I wtedy okazuje się, że dzieciaki z tych humorystycznych czasem rozmów, z tych uśmiechniętych min, kiedy dowiadują się, że jeżeli coś takiego zrobią, to poniosą odpowiedzialność, robią duże oczy, bo nikt im tego wcześniej nie mówił, bo tego nie wiedzieli, bo mama, tata w domu o tym nie powiedzieli. Poza tym ja jeszcze jedną rzecz tylko dodam odnośnie tego, co mówili też rozmówcy telefoniczni. To powiedziałem na początku, ja się w pełni zgadzam. Większość tego typu zachowań generuje dom i generują rodzice. I ja pójdę nawet krok dalej. Jeśli mówimy o zawartości tego wszystkiego, co jest na koncie młodego człowieka, dostępne w internecie, na Facebooku, na Instagramie, to co tweetuje i tak dalej, to ja polecam zrobić jeden odnośnik. Wejdźcie Państwo na konta rodziców, tegoż ucznia, i zobaczcie, jak bardzo podobne niejednokrotnie konta dzieci są do tego, co udostępniają ich rodzice.
Pani Marzeno, jak wygląda rola policji w tej sytuacji? Jakie akcje są prowadzone?
To, co powiedział mój przedmówca, praktycznie tutaj nie ma dnia, aby policjanci w naszym województwie nie przeprowadzali spotkań profilaktycznych z dziećmi, na których mówią o cyberprzemocy, cyberbezpieczeństwie, mówią o zagrożeniach płynących z internetu, rozmawiają z dziećmi, z młodzieżą podczas wizyt w tych placówkach szkolnych, w trosce o ich bezpieczeństwo przede wszystkim, opowiadają, jak należy bezpiecznie korzystać z internetu oraz jakie są jego negatywne strony. Każdym razem przypominamy też młodym ludziom, że nie ma anonimowości w sieci. Mówimy, że osoby, które niewłaściwie wykorzystują jej zasoby, mogą szybko ponieść tego konsekwencje. Warto tutaj też wspomnieć o kampanii, którą obecnie prowadzi Świętokrzyska Policja, służąc niesiemy bezpieczeństwo. Przeprowadzony jest cykl debat pod hasłem Reaguje, nie kabluje. One przede wszystkim mają uwrażliwić młodych ludzi, że gdy widzą, gdy dzieje się coś niedobrego również w sieci, aby reagowały i informowały, no, czy to opiekunów, prawda, o takich sytuacjach, czy rodziców, że taka sytuacja miała miejsce chociażby w sieci.
Panie kuratorze, jak jest z tą reakcją na tego typu zjawiska, reakcją młodzieży? Bo tutaj na przykładzie Gdańska mamy ten filmik, który obiegł internet, no i pokazane jest akurat to zjawisko, że nikt nie reaguje na przemoc w szkole, no ale tak jak mówiliśmy, ten film idzie dalej.
No tak, no przede wszystkim zatrważające jest to, że rówieśnicy nie widzieli tutaj nic złego, że bili brawo, że komentowali i myślę, że tutaj też reakcja rodziców, która była, też nie była odpowiednia. Ale bezpieczeństwo w sieci, zresztą my wspólnie z policją takie akcje robimy, chociażby ostatnio Błękitny Wieloryb, gdzie taka, na szczęście u nas się nic nie wydarzyło w naszym województwie, ale już były przypadki, kiedy odpowiednio pokierowanie postępowanie młodego człowieka w sieci może doprowadzić do nieszczęścia, czy to w krańcowym przypadku do samobójstw. Problem kontrolowania kont dzieci jest dosyć trudny, bo prawie każde dziecko ma smartfona. Prawie w każdym momencie jest internet, więc wcale rodzic nie musi wiedzieć, jak dziecko korzysta z sieci. W szkołach da się to kontrolować, bo można zablokować strony, które nie powinni młodzi ludzie oglądać, bo można na bieżąco reagować, co robią podczas zajęć, ale nie zapominajmy, że są przerwy. I na przerwach, to o czym mówiliśmy, bardzo często młodzież nie rozmawia ze sobą. Oni się porozumiewają już przez smartfony. Siedząc na ławce na korytarzu, ja to wielokrotnie widziałem, nie rozmawiają, a tylko piszą na przykład SMS-y i to jest kontakt. Zresztą to nie jest przypadek tylko szkół, ale to jest przypadek powszechny, bo widzimy to w autobusach, widzimy to na ulicy. Jak tutaj zabawnie kierowcy mówią, że pieszy jest bezpiecznie, bo jak idąc poboczem wieczorem korzysta ze smartfona, to jest oświetlony. Więc to jest jedyny plus korzystania wtedy ze smartfonów. Ale o tym się chyba wszyscy zgadzamy, że wartości wyniesione z domu też one procentują, one pozwolą potem na odpowiednie zachowanie młodego człowieka, bo tutaj bardzo trafna wypowiedź pana dyrektora, że patrząc na konta dzieci, spójrzmy, czego korzystają ich rodzice. Bardzo często to są podobne treści.
A propos pieszych i rozmowy w trakcie na przykład przechodzenia przez przejście, rozmowy przez telefon, jest taki pomysł, zresztą program był także na antenie Radia Kielce, aby to także było karane mandatem, podobnie jak rozmowa podczas kierowania samochodu i używanie telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego. Pani Marzeno, czy rzeczywiście młodzież nie zdaje sobie sprawy, co jest niedozwolone i jak policja prowadzi taką akcję, to szeroko otwierają oczy, że co jest niedozwolone, no i co jest przede wszystkim niedozwolone?
Różnie to bywa. Tak naprawdę młodzież w dużej mierze też wykazuje się dużym takim, jak można powiedzieć, doświadczeniem. Wie, o czym mówimy do nich. Sami tutaj wykazują inicjatywę i mówią, wiedzą, co to jest na przykład hejtowanie, tak? Jak sobie z nim radzić. Ale też w dużej mierze to policjanci uświadamiają młodych ludzi. Warto tutaj, jeżeli już mówimy o rodzicach, warto tutaj wspomnieć, że policjanci oprócz spotkań z dziećmi przeprowadzają również spotkania z rodzicami, opiekunami tych dzieci. Również ich uświadamiają, jak takie zachowania w sieci wpływają na nich, jak można sobie z nimi radzić, reagować, jak kontrolować w sumie to, z czego korzystają młodzi ludzie.
Czy jakaś kontrola nauczycielska, panie dyrektorze, tak jak wspomniał pan kurator, w szkołach istnieje?
Oczywiście, że tak. Poza tym szkoła była dostarczycielem wrażeń internetowych tak naprawdę co najmniej 10 lat temu. 10, 12, 14, tak jak pan kurator powiedział, kiedy nie było smartfonów, kiedy przychodziło się do szkoły i wystarczyło zrobić koło informatyczne, na którym udostępniało się uczniom internet i wszyscy byli w niebo wzięci. W tej chwili ta technologia towarzyszy młodym pokoleniom, nie tylko młodym, na co dzień. I tak naprawdę ta godzina, dwie czy trzy, zależy od profilu szkoły, w szkole przed komputerem, to nie jest ani czas, ani miejsce, gdzie te dzieciaki korzystałyby z tych wszystkich możliwości spsocenia, że tak powiem, zrobienia czegoś niedobrego. Zresztą no nie dalej jak w 2010 roku ustawodawca docenił, jak jest to istotne. Znalazł się zapis w ustawie o systemie oświaty, który nakłada na dyrektora szkoły obowiązek zabezpieczania przed treściami. Nie mówi o tym, w jaki sposób to ma być, ale myślę, że zwykła ludzka przezorność i to, co już dzisiaj słyszeliśmy i uwaga nauczyciela jest wystarczająca. Oczywiście sprzęt też jest i należy go wykorzystać. Myślę, że te rzeczy, i gdybyśmy dysponowali statystykami, to pewnie by one potwierdziły, które mają miejsce dotyczące młodzieży, wrzucania wszelkiego rodzaju rzeczy i tak dalej. To nie szkoła jest miejscem tego typu rzeczy. To jest dom, to jest podwórko, to jest społeczność, to są kluby i tak dalej, i tak dalej. Tam dzieje się większość tych rzeczy technicznych, no bo rejestracja filmów i tak dalej, czasem takich, no to jest już w różnych miejscach, w zależności od tego, gdzie te skupiska i te działania młodzieży występują. Szkoła się wywiązuje, tak naprawdę. Wynika to też z faktu, że w szkole ten udział rzeczy internetowych z udziałem młodzieży nie jest aż tak duży, jak można by się tego spodziewać w odniesieniu do życia codziennego. Dzieciaki swoje pasje internetowe i niebezpieczeństwa internetowe w zdecydowanej większości realizują poza terenem szkoły.
Panie kuratorze, na czym polega rola kuratorium, jeżeli chodzi o tego typu akcje właśnie związane z przemocą w internecie, cyberprzemocą?
No my przede wszystkim organizujemy spotkania, tu już mówiłem, przy dużym udziale policji. Na przykład ostatnia konferencja o cyberprzemocy cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że musieliśmy odmawiać chętnym ze względu na pojemność sali, czyli jest to dowód na to, że ten problem istnieje. My chcemy uświadamiać nauczycieli, ale również chcemy, żeby nauczyciele uświadamiali rodziców, jakim niebezpieczeństwem jest niekontrolowane korzystanie z internetu. Przy czym to, o czym powiedział pan dyrektor, to nie szkoła jest przede wszystkim teraz głównym czasem, który spędza uczeń przy internecie, bo jest tyle miejsc, których się nie da skontrolować. Chociażby no, sieci Wi-Fi, które są w różnych miejscach, gdzie potem trudno jest zidentyfikować, jak się korzystało. Stąd nam może nie tak dbanie o bezpieczeństwo sieci internetowej w szkole, jak uświadamianie zarówno uczniów, jak i rodziców o niebezpieczeństwach, bo wiemy, że większość czasu, które spędza w internecie, młody człowiek jest na pewno poza szkołą.
Jeżeli chodzi o tą wiedzę nauczycieli związaną z przemocą w internecie, ona pana zdaniem jest na wystarczającym poziomie, czy nadal trzeba dużo o tym mówić?
Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, a więc kolejne spotkania są konieczne, bo wiadomo, że pojawiają się nowe zagrożenia. Ja już o tym wspomniałem, chociażby to, że nagle się pojawił błękitny wieloryb, to było coś nowego i my bardzo szybko zareagowaliśmy na to, żeby uświadomić nauczycielom przede wszystkim, dyrektorom szkół i rodzicom, że takie niebezpieczeństwo istnieje, żeby na to zwrócić uwagę. Więc wydaje mi się, że ciągłe uświadamianie jest niezbędne. To jest proces, który nie możemy powiedzieć tak, że dobrze, wszyscy już wszystko wiedzą, jest super, możemy dać sobie spokój. Nie, bo to wiadomo, że ciągle trafiamy do nowych grup.
Ja myślę, że technologia wyprzedza szkołę, zdecydowanie wyprzedza i na pewno przydałoby się jakieś mocne wsparcie, bardzo merytoryczne, bo jak spojrzymy w oferty wszelkiego rodzaju doskonalenia nauczycieli, to ich jest dużo w różnych dziedzinach związanych z agresją i tak dalej, ale tą bardziej fizyczną, natomiast związaną z internetem, jeśli mówimy o konkretnych kursach, szkoleniach, poza konferencjami, które się odbywają, to tak naprawdę rynek wypada bardzo blado. Jest jeszcze jedna rzecz. Spotkaliśmy się około 5-6 lat temu w tym studiu radiowym i rozmawialiśmy o uzależnieniu od internetu. Wtedy mieliśmy zdiagnozowanego młodego człowieka z regionu świętokrzyskiego, który wykazał klasyczne uzależnienie od internetu, które jest bardzo ciężkie do leczenia, jednym z cięższych uzależnień. Wtedy tak naprawdę w całym województwie nie było ani jednego specjalisty. Byli ludzie przy okazji robiący takie rzeczy, leczący. No nie boimy się użyć tego słowa. Nie wiem, czy coś im zmieniło, ale obawiam się, że od 6 lat nadal nie mamy w Świętokrzyskiem klasycznego diagnosty i terapeuty leczącego od uzależnienia od internetu. Obawiam się, że nadal go nie ma.
Ja rozmawiałem podczas tej konferencji, panie kuratorze, o której pan wspomniał, z jednym z terapeutów, który pracuje na co dzień z nastolatkami, których ten problem dosięga. Ci młodzi ludzie po prostu nie radzą sobie ze zjawiskiem negatywnych komentarzy, nie zdają sobie też z tego sprawy, że zbyt dużo ze swojej sfery intymnej szczegółów upowszechniają.
Ale to znów wracamy do tematu tej świadomości młodego człowieka i odpowiedzialności, bo zdarza się tak, że są takie przypadki, że sami ludzie o sobie umieszczają informacje, które potem okazuje się, że działają przeciwko nim. A więc to jest dowód na to, że nauczyciele tym dzieciom w szkole powinni ciągle o tym mówić. To mówimy właściwie o takich zagrożeniach, ale przecież to randki przez internet, prawda, gdzie właściwie nie zna się drugiej strony i dochodzi do spotkań, które się, że tak powiem, kończą również tragicznie. O tym też musimy mówić. To nie jest tylko to, że mówimy o wydarzeniu w Gdańsku, ale przecież bardzo często sami młodzi ludzie wpadają w pułapki, którzy zastawiają dorośli ludzie.
Z jakimi problemami policja się spotyka w czasie takich prelekcji w szkołach z młodzieżą, z dziećmi? Czy oni mówią o tych swoich problemach, co ich nurtuje, co ich dręczy?
Tutaj jeszcze wracając tutaj do tematu o tych najnowocześniejszych technologiach, jeżeli już mam prawo głosu, warto podkreślić, że policjanci dostrzegają to zagrożenie i te najnowocześniejsze technologie, które teraz są w użytku i jakiś czas temu stworzono w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach, a także w innych komendach w kraju Wydział do Walki z Cyberprzestępczością, który jest wyposażony w naprawdę najnowocześniejsze technologie i techniki do walki z wszelkiego rodzaju zagrożeniami, z wszelkiego rodzaju przestępstwami, do których dochodzi w sieci, również jeżeli są tutaj, prawda, udział w tych sprawach, zdarzeniach mają osoby nieletnie.
Trudno jest dotrzeć do takiej osoby?
Za każdym razem sprawa tutaj trafia do odpowiedniej komórki, która dalej zajmuje się takim zdarzeniem i bada bardzo dokładnie i tutaj wszelkich, czy też świadków, czy sprawców odnajduje i wtedy ponoszą one po prostu odpowiednie konsekwencje prawne.
O jakichś statystykach chyba trudno jest powiedzieć, prawda?
Warto tutaj powiedzieć, że też wiele spraw jest tutaj zgłaszanych, a też niezgłaszanych. Dlatego tak jak tutaj cały czas mówimy o tej świadomości społeczeństwa, świadomości młodych ludzi, aby za każdym razem, kiedy widzimy taką sytuację, kiedy dochodzi, mamy tego świadomość do przestępstwa czy demoralizacji, zgłaszać, informować opiekunów, a nawet tutaj policjantów.
Wspomnieliśmy, panie kuratorze, o olbrzymiej roli rodziny, jeżeli chodzi, no między innymi akurat w tym przypadku, jeżeli chodzi o internet i te niebezpieczeństwa z nim związane. Czy to też jest jakiś efekt obecnych czasów, tych rozluźnienia tych więzów rodzinnych?
No, wiemy wszyscy, że powstał taki problem jak eurosieroctwo, prawda? Kiedy rodzice wyjeżdżali, mówiąc no, trochę sloganem, za chlebem za granicę, i to był duży problem, bo chociażby to, że w przypadku choroby dziecka nie wiadomo, kto jest pewną opiekunem, kto podejmie decyzję na przykład o operacji, bo też sobie z tego rodzice nie zdawali sprawy. Myślę, że problem jakby teraz jest trochę mniejszy, dlatego że no, widzimy, że bezrobocie w Polsce spada, że rozwój gospodarczy też jest dużo, dużo lepszy, że program 500+ poprawił sytuację ekonomiczną rodzin, a więc ta więź rodzinna wydaje mi się, że będzie powoli odżywać, bo nie będzie takiego przymusu ekonomicznego, żeby wyjeżdżać i zadbać o to, żeby dzieciom się żyło lepiej. A widzimy, ja się odniosę do dzisiejszego spotkania, gdzie młodzi ludzie między sobą prowadzili debatę, jak dla tych ludzi ważna jest rodzina, że jak ważne jest chociażby takie wspólne spotkania, kiedyś rodzice mieli czas na to, żeby z dziećmi porozmawiać, a niekoniecznie zadzwonić, zostawić kartkę, kupić dobry prezent i uważać, że sprawa jest załatwiona. Dzieci potrzebują kontaktu z rodzicami, a nie tylko spełnienia ich zachcianek.
Panie dyrektorze, czy to zjawisko cyberprzemocy, pana zdaniem, to już jest takie zjawisko powszechne i czy generalnie jakoś można to ograniczyć na minimum, czy w ogóle jest możliwość?
Profilaktyka i tak będzie najlepszym wyjściem w tym momencie, bo zakazami, to o czym wspomniała pani, zakazami musimy obejmować tych wszystkich, którzy już coś zrobili. Natomiast cały czas jest ogromna przestrzeń do działań i to zarówno system oświaty, jak i przede wszystkim rodziców. I myślę, że tu z nami powinno siedzieć dwóch, trzech przedstawicieli rodziców, zwykłych rodziców, którzy na co dzień powiedzieliby, jak oni pytają, jak rozmawiają ze swoimi dziećmi, czy rozmawiają na te tematy dotyczące ich udziału w sieci. Profilaktyka musi być i musimy podejmować działania, ale my tak naprawdę jako szkoła w tym temacie możemy reagować wtedy, kiedy się coś dzieje. Oczywiście uświadamiając dzieci, ale nie to my jesteśmy. Nie my jesteśmy tutaj miejscem, gdzie te rzeczy się dokonują.
Pewnie jeszcze nie raz, drodzy Państwo, do tego tematu będziemy wracać. Dziś już musimy kończyć nasz program. Gośćmi Radia Kielce byli Marzena Tkacz z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
Dziękuję Państwu.
Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
I Paweł Szymoniak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Kielcach.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę dziękuję, Robert Szmielewicz.
Punkty widzenia.